Kto teraz włączył Radio RMF 24, to serdecznie witamy. Dzisiaj sobota, 17 stycznia. Mówię serdecznie, ale to jest wyjątkowy dzień. Rolnicy w Polsce, nie tylko zresztą polscy farmerzy, mówią, że to dzień sądny. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma dzisiaj podpisać umowę handlową między Unią Europejską i blokiem państw Mercosur, blokiem państw z południowej Ameryki. Ta umowa zakłada, że kraje unijne, tak w teorii na razie przedstawiam problem, wprowadzają preferencyjne cła, preferencje celne na niektóre produkty rolne, a w zamian rynki Mercosur otworzą się na towary przemysłowe i rolne z Unii. Ale jak wiecie, obserwujecie to dookoła siebie. Mieliśmy dużą demonstrację w Warszawie. Także reakcją na tę umowę są protesty rolników nie tylko w Polsce, także we Włoszech, we Francji, w Irlandii. Farmerzy uważają, że Unię Europejską po prostu zaleje tania, no i w dodatku jeszcze nie spełniająca unijnych standardów żywność, a rolnictwo unijne czeka po prostu upadek. Czy to rzeczywiście taka równia pochyła? Spójrzmy na tę sprawę właśnie tak sektorowo, poprzez pryzmat rolnictwa. Ja wiem, że ta sprawa już w taki sposób była wielokrotnie omawiana, ale przypomnijmy jeszcze najważniejsze fakty i opinie. Z nami jest Damian Murawiec z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników. Witamy pana serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie Damianie, gdzie pan teraz jest?
Jestem teraz u siebie na gospodarstwie, no bo po tym zaangażowaniu w protesty, bo byliśmy jako Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników współorganizatorami tego piątkowego protestu w Warszawie, który oprócz przemarszu miał też te swoje części wjazdy ciągników, które nie zostały wpuszczone.
Tak.
Tych elementów było wiele i planujemy teraz dalsze działania, ale też musimy nadrobić te prace, no bo oczywiście to nasze poświęcenie społeczne jest ogromne, żebyśmy mogli organizować takie duże manifestacje, ale już planujemy jako Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników następne, kolejne działania. W tym tygodniu, 15 stycznia, wysłaliśmy takie wezwanie do Marszałka Sejmu oraz do wszystkich klubów i kół poselskich w Sejmie w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej zobowiązania Rady Ministrów do wniesienia wniosku o opinię oraz skargi do TSUE wraz z wnioskiem o środki tymczasowe.
Jest pan w kontakcie bezpośrednim z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym w tej sprawie?
Właśnie takie wezwanie wysłaliśmy do marszałka Sejmu, do pana marszałka. Czekamy na odpowiedź, bo to co widzimy, minister Krajewski mówił, że oni taką skargę złożą, ale jak widzieliśmy, była interwencja poselska, no to w KPRM-ie nie trwają takie prace, żeby tą skargę przygotować i żeby Polska jako kraj członkowski z taką skargą do TSUE, żebyśmy mogli wystąpić.
Dlatego nie wierzy pan w inicjatywę polskiego rządu, a jak pan pisze do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, to nie jest troszkę takie pisanie, pisz pan na berdyczów?
Ale my musimy wystąpić w ten sposób, oficjalną ścieżką, żeby wezwać, skoro mówi się dużo medialnie o tych krokach, a one nie są podejmowane, no to musimy zrobić taki krok i będziemy teraz tego wymagać i bardzo głośno o tym mówić i będziemy oczywiście rozliczać konkretnych polityków, jeśli te ich zapewnienia będą tylko taką grą medialną, a nie faktycznymi działaniami.
No właśnie, panie Damianie, może, bo jak mówię, o samym aspekcie rolnym tej sprawy wielokrotnie, ja też z panem miałem zaszczyt i przyjemność rozmawiać na ten temat, ja pana chciałbym zapytać troszkę szerzej, jak pan to widzi, jak pan to postrzega, bo ja mam takie wrażenie, że następuje jakiś poważny kryzys procesów demokratycznych w Unii Europejskiej, jeżeli się, że tak powiem, dokonuje takiego rozszczepienia umowy handlowej, po to tylko, żeby omijać parlamenty narodowe, no to coś tu jest nie tak. A przecież Unia Europejska zarzucała Polsce brak praworządności.
No właśnie, da się teraz zaobserwować taką hipokryzję, ponieważ Komisja Europejska łamie procedury, które wcześniej sama ustaliła. Samo podpisanie, te dzisiejsze, które ma odbyć się wieczorem, podpisanie umowy w Paragwaju przez szefową Komisji Europejskiej, temu dowodzi. bo pominięto całkowicie akceptację przez Parlament Europejski, a już podpisze się tymczasową umowę, która będzie mogła obowiązywać. Więc
oni mają taki kruczek prawny, że oni w jakichś tam sytuacjach mogą jakby rozszczepiać te umowy, dzielić ją na dwie części, na tę część handlową, która nie wymaga tego typu właśnie procedury przepuszczania przez Parlament Narodowy, przez Parlamenty Narodowe, no i te resztę, prawda? No i
no,
to jest niby lege artis.
Ale to właśnie jasno pokazuje, że ta umowa mimo wszystko musi być przepchnięta kolanem. Taka jest wola w Komisji Europejskiej i tam, no, gwałci się po prostu te tutaj prawa, które wcześniej zostały ustalone, bo przecież zapowiadano nam jeszcze 2 lata temu, gdy protestowaliśmy, gdy ta duża fala protestów, jeszcze większe protesty były w naszym kraju, to jeszcze za czasów ministra Siekierskiego mówił on nam, że nie bójcie się rolnicy, ponieważ każdy kraj członkowski będzie musiał ratyfikować tą umowę. No i sami nawet wtedy przedstawiciele naszego rządu wierzyli w całkowicie inną ścieżkę.
No pytanie, czy wierzyli naprawdę, bo przecież mają tam swoich ekspertów, więc dobrze znają się na unijnym prawie. Myśli pan, że to jest niewiedza, to by jeszcze gorzej o nich świadczyło, że nie potrafili przewidzieć takiego scenariusza.
Albo to jest właśnie, były celowe działania, żeby starać się uspokoić nastroje społeczne, nastroje wśród rolników, albo właśnie niewiedza i dopiero po czasie się zorientowali, że faktycznie ta część handlowa będzie wyłączona z tej jednomyślności. I teraz spójrzmy, jak te wszystkie procedury, jak te ostatnie miesiące, jak mogliśmy zaobserwować odnośnie ustalania klauzul ochronnych, odnośnie wnoszenia poprawek, odnośnie tej całej ścieżki, gdzie chciano w ogóle zastosować taką bardzo szybką ścieżkę bez procedowania w Parlamencie Europejskim. Gdzie,
no, żeby nie było poprawek, prawda? Żeby to wszystko przepychać.
Była przecież ogromna, tak? 258 poprawek takich pojedynczych plus te 4 takie wspólne przez grupy europarlamentarzystów i część została przecież 8 grudnia przegłosowana i przyjęta na komisji do spraw handlu. Potem w parlamencie te poprawki zmieniły kształt. Nie doszło przecież jeszcze w grudniu do zatwierdzenia tych poprawek na koraperze i protesty rolnicze, mam tego pełną świadomość, że ten nacisk nie tylko w Polsce przez protestujących rolników, ale także w innych krajach, czy to Włochy, Francja, Niemcy, Irlandia, nawet w Hiszpanii też już duże protesty są organizowane, doprowadziła do tego, że jednak eurodeputowani, czując ten nacisk, no jednak widać, że boją się zagłosować tak bezpośrednio za zatwierdzeniem tej umowy. I teraz w środę ma się przecież odbyć głosowanie nad 2 wnioskami, które zostały skierowane przez partie europejskie w Parlamencie Europejskim i może być albo jedno głosowanie, albo będą te wnioski głosowane osobno i tutaj no, ciekawa sytuacja, co orzeknie Trybunał Sprawiedliwości w tej sprawie.
Ja stawiam dolary przeciwko orzechom, panie Damianie, że ta sprawa jest już właściwie przesądzona. To znaczy ta umowa będzie szła jak walec. Oczywiście nie chcę tutaj mówić, że formalnie jest to zatwierdzone, bo tak nie jest, prawda? Jeszcze są jakieś szanse, ale biorąc pod uwagę pewną dynamikę, ten cały proces, prawda? Jak to jest przeprowadzane? Jak używa się wszelkich sił? Zresztą pan użył tej metafory dopychana kolanem. Myśmy też w swoich analizach używali takiego sformułowania. Nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą pierwsza o tym powiedziała, że właśnie takie kruczki prawne są stosowane, żeby ominąć tę demokratyczną procedurę. Ja dlatego chciałbym powiedzieć, że ta sprawa, uświadomić po prostu naszym słuchającym, że ta sprawa nie ma charakteru wyłącznie rolniczego, prawda? Bo my się skupiamy głównie na sprawach rolnictwa, które jest niezwykle istotne, bo chodzi przecież o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Ale ja myślę w ogóle o tym, co się dzieje, to znaczy o tej procedurze, która jest istotna. Myśli pan, że to, co się dzieje w sprawie Mercosuru, to może być taki precedens, że inne sprawy też tak będą załatwiane? Będzie jakieś rozszczepianie, jakieś szukanie kruczków prawnych i tak naprawdę parlamenty europejskie mogą być wybierane. Myślę o tych narodowych parlamentach. Deputowani mogą też chcieć zgłaszać w Parlamencie Europejskim jakieś poprawki, ale to będzie omijane, bo ta egzekutywa, ta władza wykonawcza, Komisja Europejska, rodzaj rządu po prostu, no będzie to przepychał kolanem w dalszym ciągu, będzie wybierał presję taką, że ta sprawa jest przesądzona.
No niestety też mam takie same zdanie, że procedowanie umowy z Mercosurem i jej zatwierdzenie będzie takim precedensem, który w przyszłości będzie wykorzystywany przy innego typu tutaj porozumieniach czy w innym zakresie. Trzeba też jasno wytłumaczyć wszystkim w naszym kraju, że to nie tylko właśnie ta część handlowa, nie tylko ta część spożywcza, która bardzo negatywnie wpłynie na polskie rolnictwo i także na nasze, potencjalnie na nasze zdrowie, gdy jeśli nie uda się kontrolować tej żywności w sposób wystarczający, a sytuacja wcześniej z zalewem towarów rolno-spożywczych z Ukrainy pokazała nam, że nie mamy do tego środków finansowych i nawet etatów, jeśli chodzi o inspekcję, żeby móc w pełni kontrolować każdy przyjeżdżający towar, to jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i chciałbym dotrzeć do świadomości wszystkich konsumentów, żeby wiedzieli, z czym to będzie się wiązać.
Ale a druga sprawa?
Ale nie mówi się też o tej części inwestycyjnej tej umowy, ponieważ zwolennicy w Polsce prowadzenia tej umowy, zatwierdzenia, mówią o tym, że nasz kraj bardzo mocno skorzysta gospodarczo. Ja na to patrzę inaczej, bo część inwestycyjna zezwala koncernom zachodnim na inwestowanie tam, na budowanie fabryk i panie redaktorze, przecież sytuacja będzie taka, że te fabryki, które obecnie koncernów zachodnich są na naszym terytorium, gdzie my mamy zatrudnienie, gdzie tutaj to produkujemy, te podzespoły różnego rodzaju, one przecież w związku z coraz...
Przeniosą swoją działalność, tak.
Tak, w związku z coraz wyższymi kosztami produkcji, które no tutaj mamy, różnego rodzaju opłaty klimatyczne, system ETS, różnego rodzaju cła. Jak na to spojrzymy, to za ileś lat ta produkcja przeniesie się po prostu do Brazylii, do Argentyny i u nas będzie problem.
No, na przykład taka kwestia nawozów, prawda? Co z naszymi azotami w ogóle, na przykład przemysłem chemicznym? Jak to będzie wyglądało? Bo też sektorowo na to spojrzmy, bo to też jest, to nie tylko jest kwestia uprawy ziemi, prawda, hodowli, ale także no właśnie tej produkcji okołorolniczej. Co będzie z nawozami w Polsce?
Bardzo ciekawy wątek pan redaktor poruszył, ponieważ w środę Komisja Europejska zaproponowała zniesienie na razie tego podatku granicznego CBAM, który obowiązuje od 1 stycznia i zezwolenie, taką propozycję na zezwolenie wjazdu nawozów ze wschodu, tego importu, a przecież producenci nawozów w Polsce mają ogromne problemy, że nie są konkurencyjni do producentów z Rosji czy Białorusi.
Białorusi właśnie, tak.
Producentów. I tutaj to właśnie pokazuje tą hipokryzję, że jak najpierw stworzono prawo, w cudzysłowie naważono tego piwa, a teraz chce się to odwracać, ponieważ my naciskamy na to jako rolnicy, że mamy bardzo wysokie koszty produkcji, bardzo drogie nawozy, właśnie w związku z podatkami klimatycznymi przede wszystkim. I teraz chce się to zawieszać i jest taki wybór, tak? Bo szkodzi się rolnikom, czy mocniej zaszkodzić rolnikom, czy mocniej producentom nawozów.
I jeszcze jest jedna kwestia, panie Damianie. Jeszcze jest jedna kwestia, bo mówimy tutaj o tym, że ta umowa może być taka precedensowa, prawda? Dzisiaj europosłanka Anna Bryłka w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem, w porannej rozmowie, poruszyła sprawę umowy unijnej z Indiami. Czy to też jest w pana perspektywie? Pan to już jakoś obserwuje, postrzega? Jaką pan ma ocenę tej umowy?
Jeśli chodzi, ja bym tu nawet więcej dodał, bo to wiele umów handlowych jest na tapecie. Przecież od października, od 28 października obowiązuje nowa umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą, która doprowadziła do jeszcze większej liberalizacji handlu, dała jeszcze więcej preferencji ukraińskim rolnikom. Te kontyngenty na bezcłowy wjazd są podniesione, a także na inne towary rolno-spożywcze nieobjęte tymi zerowymi stawkami, te cła są obniżone do takiego niskiego poziomu, że a jeszcze kolejna rzecz, że przez 2 lata produkty żywnościowe z Ukrainy nie muszą spełniać naszych unijnych norm, norm dobrostanowych, norm środowiskowych, norm zużycia nawozu czy pestycydów i to jest też ogromna hipokryzja. Do tego umowa przecież handlowa ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie my mamy cła 15% w tamtą stronę do wysyłania produktów, a do nas bezcłowo te cła wynoszą zero. Na tapecie jest umowa handlowa z Nową Zelandią, właśnie z Indiami. I jak wszystko to dodamy łącznie do siebie, te różne preferencje handlowe, na które Unia Europejska chce się godzić, a z drugiej strony nam koszty produkcji sztucznie często napędzane rosną z każdym rokiem, no nie widzimy tutaj pola do równej konkurencji.
Co to znaczy konkurencja w pana przypadku? Ile pan zainwestował w swój biznes rolny? Może pan tak podać taką sumę, ile pan musiał zainwestować, ile pracy pan włożył i pieniędzy w to, żeby mieć takie gospodarstwo?
O, to jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, ponieważ od kiedy tylko skończyłem szkołę średnią i poszedłem na studia, to już równolegle pracowałem, prowadziłem już swoje gospodarstwo, rozwijałem je i to są w zasadzie te kredyty, które zaciągnąłem na poczet zakupienia ziemi, jakiegoś remontu budynków, zakupu maszyn do uprawy, do pracy w gospodarstwie i innych tutaj czynników, to jest kilka milionów złotych, które musiałem poprzez ciężką, codzienną pracę oczywiście te kredyty spłacać i dalej większość z tych kredytów jeszcze mam i dlatego tak z niepokojem patrzę na te wszystkie wprowadzane umowy handlowe, no i szczególnie ten dzisiejszy dzień jest taki wymowny i można to powiedzieć, że to taki będzie czarny dzień dla polskiego rolnictwa.
Panie Damianie, ja tak zacytuję jeszcze, może tak przywołam taką metaforę rolną na koniec. Czy te pieniądze poszły na rozkurz?
Mam nadzieję, panie redaktorze, że tak nie będzie i że jednak na którymś etapie, i mam nadzieję, że jak najszybciej, decydenci unijni pójdą przysłowiowo po rozum do głowy i nie dadzą finalnie, żeby te nasze polskie i europejskie rolnictwo było na kolanach.
Na pewno na kolanach nie jest pan Damian Murawiec. Bardzo panu dziękujemy za to wyjaśnienie, za tę rozmowę bardzo interesującą. To jest obraz, to jest portret polskiego rolnika, proszę państwa. Damian Murawiec z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników. Człowiek, który zainwestował mnóstwo pieniędzy, mnóstwo pracy, także nad własnym intelektem studiował, pracował. No i miejmy nadzieję, że ta praca jednak przyniesie kołacze. Tu Radio RMF24.